na zegarze 6,5 minuty po godzinie 18 na antenie Polskiego Radia Poznań startuje kolejne wydanie audycji na żywo w sportowym rytmie. Kłaniają się Państwu realizujący program Rafał Polacki, pracujący w studiu
Dawid Cyprowski
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20, z tym, że około 19.45 pierwsze w nowym sezonie wydanie koszykarskiego magazynu Rzut za 3. Wcześniej mówić będziemy o piłkarskiej ekstraklasie, o piłce ręcznej, o koszykówce. Zajrzymy także na stadiony hokejowej Superligi. Świętować będziemy powroty bądź awanse żużlowców z naszego regionu na tory Ekstraligi, a także drugiej Metalcast Speedway Ekstraligi. Porozmawiamy także o Światowym Dniu Turystyki w Wielkopolsce. Zajrzymy na zawody jeździeckie w Powożeniu do Baborówka, niedaleko Szamotu. No i rzeczy jasna, będzie także mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole. W kalendarzu mamy niedzielę, 28 dzień września, 271 dzień 2025 roku, a i sporo interesujących sportowych wydarzeń już za nami, niektóre jeszcze przed nami. Co się wydarzyło?
Piłkarze Lecha Poznań zremisowali z Jagiellonią Białystok 2-2 w niedzielnym meczu 10. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Dla kolejorza strzelali Leo Bengtson i Mikael Isak, dla gości Jesus Imas i Oskar Pietuszewski. W innym niedzielnym spotkaniu Widzew Łódź przegrał z Rakowem Częstochowa 0-1. Od 17.30 Legia Warszawa gra z Pogonią Szczecin i w 37 minucie prowadzi 1-0. W piłkarskiej drugiej lidze Sokół Kleczew wygrał z Hutnikiem Kraków 2-0. Polscy siatkarze pokonali Czechów 3-1 w meczu o brązowy medal Mistrzostw Świata na Filipinach. Biało-czerwoni po raz pierwszy w historii stanęli na najniższym stopniu podium w mundialu. Tytuł obronili Włosi, którzy w finale wygrali z Bułgarią 3-1. Szczypiorniści Netland MKS Okalisz wygrali u siebie z Chrobrym Głogów 32-26 w meczu 5. kolejki Orlen Superligi. 10 bramek dla MKS-u rzucił najskuteczniejszy w kalijskiej drużynie Radosław Poliszczuk. W pierwszej lidze koszykarzy Nowimex Polonia Leszno wygrała na wyjeździe z Żubrami Białystok 91-81. Magdalinet z AZS-u Poznań i duńska tenisistka Klara Tauson przegrały z Kazaszką Anną Danieliną i Serbką Aleksandrą Krunić 4-6 i 2-6. W pierwszej rundzie gry podwójnej w turnieju WTA 1000 na twardych kortach w Pekinie Linette w stolicy Chin grała też w singlu. W pierwszej rundzie miała wolny los, a w drugiej przegrała z Czeszką Marii Buszkową. Słoweński kolarz Tadej Pogacar obronił w Rwandzie tytuł mistrza świata elity w wyścigu ze startu wspólnego. Na mecie wyprzedził o blisko 1,5 minuty Belga Remco Evenepoela, któremu zrewanżował się za porażkę przed tygodniem w jeździe indywidualnej na czas. Brązowy medal wywalczył Irlandczyk Ben Healy. Japończyk Ryoma Takeuchi wygrał 47. maraton warszawski. Najszybszą kobietą była Szwajcarka Michelle Schaub. Mistrzami Polski w biegu na 42 km i 195 metrów zostali Arkadiusz Gardzielewski i Emilia Mazek.
9,5 minuty po godzinie 18. Audycja w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Teraz startujemy muzycznie, a później już o 10. kolejce piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy.
Ekstraklasy przy bułgarskiej kolejorz dwukrotnie w starciu z Jagiellonią Białystok przegrywał i dwukrotnie potrafił doprowadzić do wyrównania. Gole strzelali Leo Bengtson i Mikael Isak, szwedzki duet w drużynie Lecha Poznań. Ale posłuchajmy, co po tym spotkaniu do powiedzenia mieli trenerzy obu drużyn Adrian Siemieniec i Nils Frederiksen.
Chciałem bardzo podziękować przede wszystkim drużynie i oczywiście naszym kibicom dzisiaj za wsparcie i obecność. Dziękuję drużynie za ten mecz, za to, ile włożyli w ten mecz zaangażowania, poświęcenia, determinacji. Mamy punkt, ale mam wrażenie, że minęły 4 dni między jednym a drugim bardzo trudnym wyjazdem, no bo to jednak tereny czy w Warszawie, czy w Poznaniu to są bardzo trudne stadiony do zdobycia i bardzo jakościowe przeciwnicy, ale myślę, że to są inne remisy mimo wszystko. No tutaj zdecydowanie lepsza twarz nasza, więcej dobrych momentów, więcej momentów dominacji, fajna intensywność, dobry pressing, dobra kontrola poprzez posiadanie. Tu na pewno jestem z wielu fragmentów bardzo zadowolony i bardzo dumny z tej naszej drużyny, jak dzisiaj grali na bardzo trudnym terenie i uważam, że z wyjątkiem na początku pierwszej połowy, to potem aż do bramki, czyli do końca pierwszej połowy byliśmy zespołem po prostu lepszym i może do pewnego momentu zabrakło nam może decyzji, może jakości, może trochę centymetrów, żeby po prostu schodzić na przerwę z lepszym wynikiem, bo to jednak 1-0 to jest cały czas sprawa wyniku otwarta, grając z takim przeciwnikiem, z mistrzem Polski. Polski aktualnym, zespołem, który też reprezentuje Polskę, jak my w europejskich pucharach, no trudno oczekiwać, że na ich stadionie przez 90 minut będziesz dominował, a oni nie dojdą do żadnego głosu, bo to jest zespół bardzo mocny, który ma swoją jakość, potrafi też reagować z zawodnikami z ławki, więc no ten mecz w drugiej połowie był trochę inny.
I druga część konferencji prasowej po spotkaniu kolejorza z Jagiellonią Białystok. Naszym gościem jest już trener gospodarzy Nils Frederiksen. No tak, no to ten mecz widzę w ten sposób, że no miał on dwie mocno różniące się od siebie części. W pierwszej połowie no trzeba sobie powiedzieć jasno, że nasz występ był zdecydowanie poniżej naszych oczekiwań, poniżej tego, czego się po sobie spodziewaliśmy. Nie mieliśmy w tej części odpowiedniej jakości, nie cechowała nas ona, nie mieliśmy w rezultacie również kontroli nad tym spotkaniem, nad tym, co się działo. Po przerwie wyglądało to już dużo lepiej, także biorąc pod uwagę statystyki, dane liczby odnośnie przede wszystkim wykreowanych przez nas sytuacji. Koniec końców mam takie poczucie, że też w końcówce spotkania to właśnie my byliśmy bliżej tej wygranej, mogliśmy się o nią pokusić, ale tak całościowo patrząc na ten mecz, to jest to sprawiedliwy rezultat. W końcówce było blisko, ale też zabrakło nam nieco jakości, żeby strzelić tego trzeciego gola. It was a bit up and down,
I would say. To były trenerskie opinie po spotkaniu remisowym 2-2 Lecha z Jagiellonią. Słyszeliśmy Adriana Siemieńca i Nilsa Frederiksena. No to teraz jeszcze kolejne opinie. Nasz reporter Wojtek Bernard miał okazję m.in. spotkać się z obecnym piłkarzem białostockiej drużyny, wcześniej graczem kolejorza Kamilem Juziakiem.
Wiele lat tutaj spędzonych w Poznaniu i w Akademii i tutaj w pierwszym zespole, dlatego na pewno był to dziwny trochę moment dla mnie przebierać się w innej szatni, ale jak już mecz się zaczął, no to wiadomo, że sentymenty zawsze schodzą na bok. Taki zawód, jesteśmy piłkarzami, także początek, gdy tu przyjechałem, na pewno był trochę dziwny, ale potem już mecz i poszło, na pewno były jakieś tam emocje. Miło było zobaczyć wiele znajomych twarzy, pracowników klubu, piłkarzy już mniej może, już niewielu zostało tych, których ja pamiętam, ale wielu pracowników, którzy wiele dla mnie zrobili podczas tej całej mojej tej przygody, dlatego cieszę się, że mogłem ich zobaczyć. Z boiska, że w pierwszej połowie my byliśmy lepszą drużyną, przeważającą, stwarzającą więcej sytuacji. W drugiej połowie Lech przejął inicjatywę i tak na chłodno, już bez emocji, wydaje nam się, że ten remis jest sprawiedliwy, bo uważam, że mecz w Warszawie, no zły był w naszym wykonaniu, trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że ten mecz był słaby. Dzisiaj na pewno lepszy mecz w naszym wykonaniu, po kilku dniach tak naprawdę, też po krótkiej przerwie. Cieszymy się, że to poszło w lepszym kierunku. Dwa na pewno ciężkie mecze i szanujemy punkty. Wiadomo, że chciałoby się tutaj wygrać, szczególnie gdy prowadzi się dwa razy. Nie wiem też, jak ta sytuacja z tym rzutem karnym, no bo tutaj słyszałem różne opinie, ale nic, 2-2 i jedziemy dalej.
Taki test przedeuropejski dla obu drużyn. Bardzo interesujące widowisko przy Bogarskiej. Lech Poznań, Jagiellonia, Białystok, remis 2-2. No i opinia dziennikarza Gazety Wyborczej Poznań Mateusza Jarmusza. Fajne meczycho.
Fajne meczycho do oglądania, ale też na pewno problemy Lecha Poznań, które gdzieś trzeba zacząć rozwiązywać, bo w tym meczu mam wrażenie, że zobaczyliśmy dwie drużyny Lecha Poznań. W drugiej połowie widzieliśmy tego Lecha, który został mistrzem Polski, który potrafi, niesiony tym dopingiem przy Bułgarskiej, zepchnąć do obrony każdy zespół tak naprawdę. Ale według mnie największym problemem jest to, co widzieliśmy przed przerwą, bo tak naprawdę przed przerwą Lecha nie było w ofensywie. Lech jedynie ograniczył się do przeszkadzania Jagiellonii, która wyszła z konkretnym planem na to spotkanie. Wiedziała, co trzeba robić, żeby ugryźć Lecha i ostatecznie udało im się tego jednego gola strzelić. Ale emocji nie zabrakło i myślę, że jeżeli każdy gdzieś odłoży ten ból, że Lech nie zdobył 3 punktów, to rzeczywiście oglądaliśmy bardzo fajne spotkanie i fajnie, że w tej Ekstraklasie coraz więcej jest takich meczów.
Lekkie natchnienie przed czwartkiem i starciem z Rapidem?
Tak, bo myślę, że Jagiellonię już traktujemy jako zespół na poziomie europejskim, a więc jeżeli Lech jest w stanie odwrócić dwukrotnie wynik spotkania z takim rywalem i ostatecznie nie wygrywa tak naprawdę tylko przez brak skuteczności, bo te sytuacje, żeby wygrać ten mecz były, no to pokazuje, że Lech jest gotowy na Ligę Konferencji, tylko trzeba tej koncentracji trochę więcej poszukać, bo dzisiaj były momenty, kiedy jej zabrakło.
No i między innymi przez to Lechowi nie udało się wygrać ostatecznie remis z Jagiellonią Białystok 2-2, a w pozostałych spotkaniach już zakończonych tej 10. kolejki piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy Krakowia zremisowała z Górnikiem Zabrze 1-1. Korona Kielce wygrała z Lechią Gdańsk 3-0. Piast Gliwice pokonał Brugbet Termalikę Nieciecza 4-2. Łódzki Widzew przegrał dzisiaj z Rakowem Częstochowa 0-1, a Wisła Płock zremisowała z GKS-em Katowice 1-1. Trwa spotkanie Legii Warszawa z Pogonią Szczecin. Do przerwy Legia prowadzi 1-0. Jutro mecze Motoru Lublin z Radomiakiem Radom oraz Zagłębia Lubin z Arką Gdynia.
W 11. kolejce piłkarskiej Ekstraklasy Lech zagra w następną niedzielę 5 października o 17.30 w Katowicach z tamtejszym GKS-em. Oczywiście będzie specjalne wydanie audycji w sportowym rytmie właśnie za tydzień. Już startujemy od 17.05 z transmisją tego spotkania z Górnego Śląska. Ale dodajmy, że wcześniej oczywiście czwartek 18.45 na Enea Stadionie mecz piłkarskiej ligi konferencji Lech Poznań kontra Rapid Wiedeń. Także bezpośrednia relacja na naszej antenie, a później także pomeczowe studio. Co jeszcze o piłce nożnej w naszej audycji w sportowym rytmie po 19:00 mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole. Teraz jednak kolejny muzyczny oddech, a później już o piłce ręcznej i o siatkówce.
23 minuty po godzinie 18:00. Teraz w naszej audycji mówić będziemy o piłce ręcznej Orlen Superliga Kobiet. Tutaj bardzo pracowity czas za drużyną Enei MKS-u Gniezno. Gnieźnieńskie Pszczoły w ubiegłą środę niestety wysoko przegrały z mistrzyniami Polski z Zagłębiem Lubin 24-36. Posłuchajmy opinii m.in. reprezentacyjnej rozgrywającej Katarzyny Cygan.
Trzecie zwycięstwo z rzędu szczypiornistów Grunwaldu, tym razem wygrana nad Anilaną 36-31. Dawid Bujok, jeden z zawodników wojskowych. Mocne wejście w ten nowy sezon macie.
Tak, bardzo się cieszymy. Trochę się chyba tego nie spodziewaliśmy. Wiedzieliśmy, że mamy ciężkie mecze do rozegrania. Wszystkie mecze...
To jest relacja, którą usłyszymy za chwileczkę z meczu Ligi Centralnej Panów, a ta zapowiedź dotyczyła tego, co działo się w Gnieźnie, gdy rywalizowały gnieźnianki z Enei MKS-u z drużyną mistrzyni kraju KGHM-u Zagłębiem Lubin. Enea MKS Gniezno, ta ekipa przegrała z mistrzyniami Polski z KGHM Zagłębiem Lubin 24-36, dosyć bolesna porażka, choć były w tym meczu takie momenty, kiedy mogło wydawać się, że no, podjęłyście walkę, to na pewno, ale był taki moment, że można było nawet doprowadzić do remisu. Trochę żal.
Bardzo żal, bo myślałyśmy, że jesteśmy już na takim etapie, że możemy walczyć z mistrzyniami Polski jak równy z równym. Niestety ten mecz pokazał, że jeszcze wiele pracy przed nami. Miałyśmy szansę zbliżyć się do nich w drugiej połowie, ale niestety za dużo błędów. One odskoczyły i później już bardzo trudno jest dogonić taki wynik. I jeśli będziemy robić tyle błędów, to nie ma mowy o wygranych z takimi zespołami. Dziewczyny mają świetne bramkarki, które świetnie podają na kontrę i to jest ich największy atut, a my musimy to wyeliminować.
Po mistrzyniach Polski jedziecie do Lublina na mecz z MKS-em, a potem u siebie tutaj 11 października podejmujecie też drużyną z wielkimi aspiracjami KPR gminy Kobierzyce. No łatwo nie będzie, ale nikt nie obiecywał, że będzie łatwo.
Dokładnie, nikt nie obiecywał. Myślę, że można powiedzieć, że nawet jest to atut, że mamy takie 3 mocne mecze jeden po drugim, bo jak wejdziemy dzisiaj już w ten rytm mocniejszych spotkań z lepszymi przeciwnikami, może zbierzemy się na to flow i to wszystko nas poniesie i oby było coraz łatwiej.
To jeszcze tak trochę ogólnie zapytam. Takie mecze bardziej potrafią przez, no, na pewno teraz dołują, ale potrafią też spowodować, że wyciąga się jakieś wnioski, czego nam brakuje, żeby w następnych spotkaniach było lepiej?
Tak, no na pewno chciałybyśmy wygrywać, każdy chce wygrywać, ale na porażkach człowiek uczy się najbardziej i mamy dużo teraz materiału wideo do analizy, wiemy co będziemy poprawiać i po prostu ten mecz na pewno czegoś nas nauczy.
Patrzymy na układ terminarza i po przegranej z mistrzyniami Polski z Zagłębiem Lublin następny mecz wyjazdowy, bardzo trudny znowu dla gnieźnieńskich Pszczół, trener Roman Solarych, panie trenerze, a później Kobierzyce tutaj w tej hali.
No od mistrza Polski do brązowego medalisty, więc tak nam się ułożył terminarz. My nie patrzymy, nie, tutaj na terminarz nie narzekamy. Musimy poprawić tam przede wszystkim, no, nie błędów popełniać własnych i to po prostu, no, myślę, że zaważy na tym, że będzie lepszy rezultat w Lublinie.
Jeśli chodzi o ekipę z Lublina, tak porównując jakoś Lublin, bo czasami niektórzy mylą te miejscowości, przynajmniej wymawiając, łatwiejsza? Może to złe słowo.
No wcale nie. Porównywane
ze... Wcale nie, bo?
W tym roku wiele transferów przeprowadzili, takich pozytywnych dla nich, także myślę, że będzie to zespół, który naprawdę też powalczy w tym roku o złoty medal.
No zobaczymy, jak to będzie. To spotkanie na wyjeździe w Lublinie. Będzie to już 6. kolejka. Drużyna Enei MKS-u Kalisz rozegra w najbliższy wtorek dokładnie o godzinie 20:30. Natomiast w tej 5. serii gier dla uzupełnienia powiedzmy, że niestety przegrał także druga drużyna z Wielkopolski, Taurun Ruch Szczypiorno Kalisz, która uległa Galiczance Lechce Lwów 23-31.
Teraz zaglądamy do Ligi Centralnej Piłkarek Ręcznych. Trwa jeszcze spotkanie, którego wynik podamy Państwu jeszcze w tej audycji. Enea Piłka Ręczna Poznań podejmuje ekipę Korony Handball Kielce, a w dwóch meczach tejże Ligi Centralnej już zakończonych Sambor Tczew pokonał Start Pietrowice Wielkie 36-24, a szczecińska Pogoń dzisiaj przegrała z dziewiątką Legnica 19-23.
Orlen Superliga Mężczyzn. Świeże informacje z Kalisza, o tym już Państwa informowaliśmy. Dzisiaj Netland MKS wygrał z Chrobrym Głogów 32-26. Jednym z bohaterów Radosław Poliszczuk, który rzucił 10 bramek. Druga drużyna z naszego regionu, Rebut KPR Ostrowia z Ostrowa Wielkopolskiego, przegrała z MMTS-em Kwidzyn 26-31. W pozostałych spotkaniach Wybrzeże Gdańsk wygrało ze Stalą Mielec 35-29. Wisła Płock rozbiła Zagłębie Lubin 46-26. A Industria Kielce pokonała Piotrków Janina Piotrków Trybunalski 35-26.
Piłka ręczna mężczyzn, ale Liga Centralna i kolejny znakomity występ Enei WKS-u Grunwaldu Poznań w starciu z Grotem Blachami Pruszyńskim Alilaną Łódź. Na spotkanie do hali przy Newtona wybrał się Wojciech Bernard.
Trzecie zwycięstwo z rzędu szczypiornistów Grunwaldu, tym razem wygrana nad Anilaną 36-31. Dawid Bujok, jeden z zawodników wojskowych, mocne wejście w ten nowy sezon macie.
Tak, bardzo się cieszymy, trochę się chyba tego nie spodziewaliśmy, wiedzieliśmy, że mamy ciężkie mecze do rozegrania. Wszystkie mecze były na styku, tutaj akurat z Anilaną udało się prowadzić 7-8 chyba bramkami w pierwszej połowie. Wiedzieliśmy, wchodząc w drugą połowę, ta przewaga trochę może dawać luzu, ale też może być zgubna. Wiedzieliśmy, że nie możemy się rozluźnić i trzeba ten wynik traktować, jakbyśmy byli na styku, żeby go dowieść do końca meczu. I się udało.
Dobra seria na początek, teraz daleki wyjazd do Zamościa w terminarzu. Chciałoby się podtrzymać tę pastę dobrą.
Tak, chcemy zrobić wszystko, co w naszych siłach, żeby podtrzymać tę pastę, żeby mieć 4 mecze wygrane z rzędu i skupiamy się teraz na przyszłym tygodniu na przygotowania tego meczu.
Filip Tarko, bramkarz wojskowych, 36-31 wygrana nad Anilaną. 3 mecze, 3 zwycięstwa.
Można powiedzieć, że jest to nowe otwarcie Grunwaldu organizacyjnie. Prezesi naprawdę wyszli ponad siebie, zrobili na znakomitą pracę przez ostatni okres. Naprawdę robi się bardzo dobrze w klubie. Mamy 2 zespoły, gdzie młodzież się w pierwszej lidze ogrywa, a nasza dobra gra to jest ciężka praca na treningach, fajna ekipa, atmosfera i to wszystko przenosi się na wynik.
W tym meczu chyba najważniejszą rzeczą było nie stracić koncentracji, bo mieliście wysokie prowadzenie. Gdyby wdarło się rozluźnienie, mogło być nerwowo.
Zgadza się. Zeszły sezon mieliśmy przeplatany. Dobra gra, słaba w tym sezonie. Oprócz pierwszego meczu, gdzie na pewno było trochę niewiadomej, stresu, wszystko nowe, że tak powiem. Teraz utrzymujemy tą wysoką skuteczność w ataku, w obronie i koncentrację naprawdę na najwyższym poziomie.
To tak w kontekście tej serii, trzeba powiedzieć, że teraz do Zamościa jedziecie w roli faworyta?
Nie, nie patrzymy na tabelę, patrzymy na każdy kolejny mecz. Przygotowujemy się indywidualnie do przeciwnika. Jedziemy do Zamościa walczyć o 3 punkty i myślę, że naprawdę o Grunwaldzie będzie jeszcze głośno.
Ja nie lubię zespołu swojego stawiać w roli faworyta, bo potem naprawdę moi zawodnicy, trzeba ich naprawdę w tygodniu bardzo dużo motywować, żeby przestali o tym myśleć.
Trener Grunwaldu Michał Tusz.
Okej, jesteśmy na razie na początku swojej drogi, to jest 3. kolejka. Zespół z poprzedniej z Wągrowca też pierwsze 5 kolejek bodajże był na 1., 2. miejscu. Co się wydarzyło dalej, to prawie martwili się o utrzymanie. My nie chcemy takich błędów popełnić. Chcemy grać jak najlepszą swoją piłkę, cały czas poprawiać tą piłkę i w obronie i w ataku. Cieszy mnie dyspozycja zawodników, jesteśmy bez kontuzji i to jest najważniejsze. Piękny październik, jeszcze nie mieliśmy takie. Dzisiaj naprawdę solidna pierwsza połowa. Druga połowa, zespół gdzieś tam po 8 minutach nam zniwelował do 3-4 bramek. Przestaliśmy biegać, ale po takich 15 minutach drugiej połowy wrócił stary Grunwald, który potrafił łatwe bramki zdobywać i wyszarpaliśmy to zwycięstwo.
Może nie do końca stary Grunwald, bo ten stary Grunwald z Anilaną Łódź nie potrafił wygrać. Tym razem się udało, jest nowy Grunwald.
Zgadza się, no tutaj mamy te koszmary, tak się śmieję do chłopaków z poprzedniego sezonu, ale już udało nam się przezwyciężyć to w Koszalinie. Teraz tutaj Łódź, wreszcie po dobrym meczu. Za chwilę mamy wyjazd do Moście, równie ciężki wyjazd, długi, ale mamy jakieś swoje cele, chcemy się bawić, zdobywać też trochę więcej bramek. Nam to się udaje i cieszę się z kolejnych 3 punktów.
Przypomnijmy, Grunwald Poznań w Lidze Centralnej pokonał szczypiornistę łódzkie Anilany 36-31. Remisem zakończył się mecz w Wągrowcu, MKS Unielby bez Pogonią Szczecin 32-32, ale rzuty karne lepiej wykonywali goście ze Szczecina. W innych meczach tejże Ligi Centralnej AZS KGH Kraków pokonał Akademików z UW Warszawa 32-25, a SMS ZPRP pierwszy Kielce przegrał ze Śląskiem Wrocław 28-36.
W pierwszej lidze szczypiornistów w grupie A w występuje jeden wielkopolski zespół, to KPR Sparta Oborniki, która w dzisiejszym spotkaniu po rzutach karnych przegrała z Tytanami Wejherowo. Po 60 minutach był remis po 25. W pozostałych spotkaniach już bez udziału wielkopolskich drużyn Warmia Olsztyn w rzutach karnych przegrała z Jedynką Morąg. Sambor Tczew uległ AZS-owi Bydgoszcz 23-29. MKS Czersk przegrał z Jeziorakiem Iława 26-33. A SMS ZPRP Kwidzyn pokonał Handball Elbląg 30-23.
Grupa B pierwszej ligi piłkarzy ręcznych. Tutaj także wielkopolskie drużyny. MKS Tęcza Folplast Kościan przegrała na wyjeździe w Kątach Wrocławskich z tamtejszym SPR-em 28-39. Rezerwy Grunwaldu Poznań w hali przy Newtona pokonały w derbach Spartakusa Buk 33-29. Inne derby w Olsztynie. Tam Wolsztyniak pokonał Real Astromal Leszno 34-30. W meczach bez udziału wielkopolskich drużyn Olimp Grodków pokonał Trójkę Nowa Sól 28-20, a drużyna KPR Gryfino przegrała z Akademikami z Zielonej Góry 30-31.
Jeden wielkopolski zespół występuje także w grupie C pierwszej ligi piłkarzy ręcznych. To Start Konin, który w wczorajszym spotkaniu wysoko przegrał na wyjeździe z KSS PRM Końskie 21-38. W pozostałych spotkaniach, które już się zakończyły bez udziału wielkopolskich drużyn, SPR Pabianice pokonał AZS UMCS Lublin 27-26. Lider Radom po rzutach karnych przegrał z Warszawianką. Po 60 minutach był remis po 28. Trójka Ostrołęka uległa pierwszej drużynie płockiego SMS-u 37-41, a druga drużyna płockiego SMS-u wygrała z MKS-em Wieluń 36-34.
Radio Poznań pod siatką.
Pierwsza kolejka spotkań pierwszej lidze żeńskiej siatkówki. Tutaj mamy dwie wielkopolskie ekipy. Netland MKS Kalisz wygrał na wyjeździe w Szczyrku z tamtejszym SMS-em 3-0 w setach do 18-23 i do 18. Równie znakomicie spisały się zawodniczki KS-u Piła. Wygrały wyjazdowy mecz w Krośnie z Karpatami. Również gładko 3-0 w setach i wyraźnie do 13, do 19 i do 15. W innych spotkaniach Płomień Sosnowiec wygrał z Basem Białystok 3-1. Drużyna NTSK Nysa pokonała Kopko i Mielin 3-0. Nike Węgrów przegrała z KSG Warszawa 2-3, a Legionowia uległa także 2-3 drużynie Solnej Wieczka.
Zaglądamy jeszcze do drugiej ligi siatkarzy, którzy także zainaugurowali już nowy sezon w jednej z grup sporo wielkopolskich drużyn. I tak Enea Energetyk Poznań wygrał z Volley Team Żychlin 3-2. Olimpia Sulęcin pokonała Tarnowie Volleyball Tarnowo Podgórne 3-1. Chris Home Września przegrał u siebie ze Stoczniowcem Politechniką Gdańską 2-3. SPS Kargil Słupca pokonał po tiebreaku Jokera Piła. Natomiast Ogrobet Bejenka Lux Wilki Wilczyn wygrały z Elefantem Trzebiatów 3-0.
Na zegarze za 26 minut godzina 19. Kolejny muzyczny oddech, tym razem z Tripsem i Marylą Rodowicz, a później już koszykówka i hokejowa Superliga.
Radio Poznań pod koszami.
A wizytę pod koszami zaczynamy od pierwszej ligi koszykarzy. Wczoraj bardzo ciekawe spotkanie Enei Basketu Poznań z Sokołem Łańcut. Spotkanie opóźnione o blisko godzinę ze względu na brak obsługi medycznej. Ostatecznie z godzinnym opóźnieniem, ale udało się to spotkanie rozpocząć i zakończyć z punktu widzenia poznaniaków bardzo pozytywnie, bowiem podopieczni trenera Kloźnińskiego wygrali 91-64, a najskuteczniejszym zawodnikiem był kapitan drużyny Enei Basketu Mikołaj Stopiewicz. Pierzyński.
Świeciła taka myśl, żeby trochę kibicom oddać za to czekanie godzinę na rozpoczęcie meczu i wielkie podziękowania przede wszystkim dla nich, że zostali. A mecz, no super, że udało się go przede wszystkim wygrać, no bo wiadomo, że po czekaniu godzinę jeszcze przegrać, to na pewno byłoby bardzo mocne stosowanie cierpliwości. Tak chcemy grać cały sezon, chcemy walczyć, chcemy mocno grać w obronie, mamy ku temu zawodników, mamy ku temu warunki fizyczne, więc tak chcemy, żeby właśnie wyglądały mecze. Wiadomo, nie będą na pewno, większość meczów nie będzie się kończyła takim rezultatem, będą pewnie te różnice punktowe dużo mniejsze, ale no styl taki właśnie chcemy prezentować.
Tyle Mikołaj Stopierzyński, a więcej o tym spotkaniu w naszym magazynie Rzut za Trzy, na który zapraszamy po godzinie 19.45. Dobre wieści także z ekipy drugiej Wielkopolski, która występuje na tym poziomie rozgrywkowym, to Nowi Meks Polonia Leszno, która w dzisiejszym spotkaniu pokonała na wyjeździe Żubry Białystok 91-81. W pozostałych spotkaniach Miners Katowice przegrał ze Starogardem Gdańskim 65-88. DK Pelplin pokonała Spójnie Stargard 107-102. Energia Polska Resowia przegrała z GKS-em Tych 75-76. AZS Politechnika Opolska pokonała KSK Noteć Innowrocław 98-90. Natomiast Astoria Bydgoszcz wygrała z Polonią Warszawa 89-78.
Dodajmy, że w najbliższą środę, 1 października o 18 w leszczyńskim trapezie derby Nowi Meks Polonia 1912 Leszno kontra Enea Baskete Poznań. Teraz już zaglądamy na parkiety drugiej ligi. Zaczynamy od grupy A. Sklep Polski MKK Gniezno pokonał Energię Basketball Elbląg 98-70. Mixtol Ternowia Tarnowo Podgórne zwyciężyła KS Kutno 93-66. Manalek Sokół Marbo Międzychód przegrał we własnej hali z akademikami z UMK Toruń 88-98. W innych meczach bez udziału wielkopolskich drużyn TKM Włocławek przegrał z Arką Gdynia 54-75. SMS Władysławowo uległ Akademii Gortata z Gdańska 56-76, a rezerwy Trefla Sopot pokonały Żaka Koszalin 85-80.
W grupie D drugiej ligi koszykarzy trwa spotkanie kosza kompaktowego Pleszew na wyjeździe w Kątach Wrocławski z tamtejszym Maksimusem i jak na razie w końcówce drugiej kwarty pleszewianie przegrywają 25-29. W innych spotkaniach z udziałem wielkopolskich drużyn, które już się zakończyły, Wiara Lecha Poznań przegrała z rezerwami Śląska Wrocław 72-77. Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań wysoko wygrała we Wrocławiu z tamtejszym Ribenem Gimbasket 99-47. Natomiast rezerwy Enei Basketu Poznań dzisiaj pokonały Sudety Jelenia Góra 94-55.
Przechodzimy do koszykówki kobiecej. Jeśli chodzi o Orlen Basket Ligę Kobiet, to start sezonu następny weekend. Już zapraszamy. Najbliższa sobota, 4 dzień października o godzinie 18 na antenie naszej miejskiej stacji MC Radia. Bezpośrednia relacja z meczu naszych wielkopolskich jedynaczek, czyli Enei AZS-u Politechniki Poznań z krakowską Wisłą. Za to w ten weekend zaczęła się rywalizacja w pierwszej lidze koszykarek. Tutaj m.in. Brawer MUKS Poznań, który zagrał z akademiczkami z Uniwersytetu Warszawskiego.
Prezes MUKS-u Poznań, pani Iwona Jabłońska, rozszerzenie pierwszej ligi kobiet, jedna grupa, dalsze wyjazdy, no ale to też pewnie trochę większe zobowiązania finansowe, bo trochę trzeba będzie więcej zainwestować.
Tak, no na pewno, dlatego wyjazdy są dalekie, no i trzeba być przygotowanym na ten wyjazd. Zbieramy, dlatego się cieszę, że tu sponsorzy nas trochę wspomogą, miasto nas wspomogło, choć liczyłam trochę na więcej. Ale no mamy dalekie te wyjazdy, nie? A też druga sprawa, jak będzie trzeba, to też pojadą pociągiem, nie? Bo ten pociąg też niekiedy jest dużo lepszy niż jazda busem.
Z jednej strony większe zobowiązania finansowe, z drugiej strony pewnie większe wymagania sportowe, no bo jednak jedna grupa to na pewno będzie wyższy poziom sportowy. To może im pomóc w takim rozwoju tym młodym dziewczynom?
Tak, no dziewczyny mają, tak jak mówiłam, 17, 18, tak? Nawet są rocznik typu Koralecka 20 czy 15 lat. One mają próbować, one mają walczyć. Tu trzeba pokazać siłę charakteru, to trzeba powalczyć, zobaczyć i myślę, że te dziewczyny mają pewne możliwości i tylko zobaczymy, jak to teraz wyjdzie, przeciwko komu będziemy grali, ale zasady mamy, trenują mocno, chcą być koszykarkami na przyszłość, bo to też istotne.
Trener MUKS-u Krzysztof Dobrowolski, panie trenerze, jak nastroje przed startem ligi? Ligi, która chyba będzie trochę niewiadomą, bo po tej reformie jest szersza i pewnie poziom dużo wyższy niż w poprzednich latach.
Jest 14 zespołów, automatycznie 26 spotkań w rundzie zasadniczej. Na chwilę obecną transfery są nie do końca w pełni znane. No jest to duży znak zapytania. My też mamy w tym sezonie zespół odmłodzony. Są 4 doświadczone zawodniczki. Reszta dziewczyn w kategorii U19, także tutaj no, ta młodość jest troszeczkę też znakiem zapytania. Wiadomo, pracujemy, pewien poziom musimy prezentować. No i zakładam, tak jak powiedziałem wcześniej, liczymy na play-offy. Myślę, że boisko zweryfikuje.
Liga poszerzona, to pewnie będzie wiązało się z tym, że trzeba będzie być dobrze fizycznie przygotowanym, żeby wytrzymać trudy tej długiej kampanii ligowej.
Tak, jak najbardziej. No jest początek z końcem września, koniec jest z końcem marca i weekend gram. Jedyny weekend 28 grudnia jest weekendem wolnym, a tak cały czas granie. Do tego dochodzą rozgrywki młodzieżowe, w których też zakładamy, że będziemy grać i możliwie jak najdłużej. Także, tak jak pan powiedział, jest to istotne przygotowanie fizyczne. No, pracujemy nad tym. Na dzień dzisiejszy wygląda to dobrze, tylko kinusy nas obchodziły.
Alicja Schlosser to jedna z bardziej doświadczonych zawodniczek w kadrze Muxu. To trochę będzie taka odpowiedzialność, żeby te młode koleżanki prowadzić, dawać przykład, no i w trudnych momentach pewnie ciągnąć grę na parkiecie.
Tak, już właśnie od kilku lat zespół jest zbudowany na tej zasadzie, że mamy 3-4 seniorki, a reszta dziewczyn jest z młodszego, że tak powiem, pokolenia. Myślę, że to bardzo fajnie współgra. Nasze doświadczenie starszych dziewczyn razem z młodymi dziewczynami, z ich taką energią, zaangażowaniem. Fajnie to wygląda na boisku. Jesteśmy od tego, żeby dziewczynom pomagać, także wiadomo, jako dziewczyny trochę bardziej doświadczone będziemy brały ten ciężar gry na siebie, natomiast liczymy na to, że wiadomo, dziewczyny nas nie zawiodą i również będą pomagały na każdym meczu.
Pierwsza okazja już najbliższą sobotę, mecz z AZS-em Uniwersytetu Warszawskiego. To bardzo ważne, żeby chyba przed własnymi kibicami dobrze, mocno rozpocząć.
Będziemy podchodziły do każdego meczu, jakby to był najważniejszy mecz w naszym sezonie, także zaczynając od tego sobotniego spotkania, damy z siebie na pewno wszystko i bardzo zależy nam na tym, żeby jak najlepiej wystartować w tym sezonie.
I to był udany mecz, tyle że z dogrywką. Dopiero po dogrywce Browar UKS Poznań pokonał akademiczki z Uniwersytetu Warszawskiego 82-74. Trwa spotkanie z udziałem lidera Swarzędz. Drużyna lidera Swarzędz rywalizuje na parkiecie w Rybniku. 58 sekund do końca tego spotkania i ekipa ze Swarzędza z drużyną RMKS-u prowadzi 72-59. Nie udało się ekipie Tęczy Leszno wygrać meczu u siebie z łódzkim klubem sportowym. Porażka leszczynianek 56-87. W innych meczach akademiczki z Gdańska przegrały z łódzkim Widzewem 78-84. Korona Kraków uległa MKS-owi Pruszków 60-67. Pantery z Łańcuta pokonały SMS EPZ Koszu Łomianki 87-61.
Hokejowe Radio Poznań.
I pora na przegląd tego, co działo się w tej kolejce hokeistów na trawie. Zaczynamy od wizyty na hitowo zapowiadającym się meczu poznańskiej Warty z Grunwaldem Poznań. Na tym spotkaniu był Grzegorz Hałasik.
To jest spotkanie Warty z Grunwaldem.
Warta Poznań, można powiedzieć, że cały mecz przeważała w spotkaniu z Grunwaldem, ale przegrała ten mecz 1-2. Mateusz Grochal, trener Zielonych.
Może trochę brak doświadczenia, no mamy sporo młodych zawodników w przeciwieństwie do Grunwaldu. Myślę, że są to elementy, nad którymi będziemy musieli pracować, no bo Grunwald rzeczywiście dzisiaj w tej niskiej obronie się spisywał dobrze. Ciężko nam było wbić tą bramkę, bo sytuację nawet przed samą bramką na 5 metrach by mieliśmy. Natomiast tam już trzeba być po prostu szybszym, lepiej ustawionym i tego widocznie nam brakowało dzisiaj.
Od słupka się piłka chyba ze 2 razy odbiła.
No tak, no słupek to nie jest bramka. No mieliśmy 3 rogi, to też taka troszeczkę gorycz dzisiejszego meczu, ale no jest materiał do pracy na pewno, bo Grunwald rzeczywiście wyżej postawił poprzeczkę niż dzisiaj poprzedni w przeciwnicy.
Pokazujecie, że macie swoją siłę.
Początek udany, trzecia kolejka. No ja liczyłem, że wrzesień zakończymy z bilansem 3-3, natomiast no jest to dobry początek. No mamy sporo zawodników, drużyna się zgrywa, jest sporo młodych zawodników i to mnie cieszy, bo to jest zawsze takie optymistyczne, jeśli chodzi o to spojrzenie w przyszłość. W hali planujemy zgłosić drugą drużynę, więc ja o zasoby ludzkie się nie muszę bać.
Natomiast chyba warto jednym powiedzieć, że to spotkanie w takim niezłym anturażu, bo raz, że było ciekawe dla oka, nowa nawierzchnia na stadionie AWF-u, niebieska, sztuczne oświetlenie, trochę ludzi przyszło.
No tylko wynik nie dojechał, ale tak to wszystko rzeczywiście, światowy poziom, świetne boisko. Myślę, że poziom też nie specjaliści od hokeja nie mogli narzekać. Dla kibiców, laików też dosyć ciekawe, bo emocje do końca. Nawet próbowaliśmy w końcówce zdjąć bramkarza i wprowadzić zawodnika dodatkowego, co też jest takim dosyć zagraniem, powiedzmy, pokerowym. No nic, następnym razem będziemy musieli liczyć na troszkę więcej szczęścia.
Gracz wojskowy Łukasz Kosmaczewski, można powiedzieć, Grunwald jest Grunwald. W okrojonym składzie, mecz, który się nie układał, a go wygrywacie.
Faktycznie bardzo trudny mecz, zdawaliśmy sobie z tego sprawę i wiedzieliśmy też o tym, że będziemy grać bez Pawła Bratkowskiego, czyli naszego filaru obrony, i bez naszego kapitana Mikołaja Głowackiego, i faktycznie no, mecz był bardzo trudny. Bardzo groźne akcje tworzyła Warta Poznań. Mieli mieli dużo szans strzeleckich. Na szczęście u nas dzisiaj Maksymilian Pawlak naprawdę stanął na wysokości zadania i to my możemy się cieszyć 3 punktów.
Warta w tym spotkaniu prowadziła. Do przerwy było 1-1, a najważniejszy dla was moment to początek drugiej połowy, kiedy tę zwycięską bramkę zdobyliście.
No nic nie zapowiadało akurat tej akcji bramki. Mieliśmy inne akcje, z których mogliśmy strzelić. Z tej niekoniecznie fajne, wbicie bardzo dobre do koła. No i Sasz Bojko naprawdę zachował się jak rasowy napastnik, dokładając tylko kija i zaskakując przeciwnika. Bardzo się cieszymy z tego, bo to mega ważne 3 punkty. Z tak silną Wartą Poznań wygrywać w tym sezonie to na pewno cenne.
Drużyn, które chcą się Grunwaldowi dobrać do skóry, nie brakuje i ta liga, nie wiem czy będzie mocniejsza, ale na pewno wygląda na wyrównaną.
Ona faktycznie z roku na rok coraz bardziej nam się wyrównuje. O każde punkty musimy tutaj mocno powalczyć. To nie jest tak jak kiedyś, że się przychodziło i dosyć łatwo się wygrywało. Teraz każdy punkt jest tutaj nam na wagę złota, więc cieszymy się. A przed tym meczem bodajże 6 drużyn miało po 3 punkty, także widać faktycznie, że ta liga wyrównuje nam się z roku na rok coraz mocniej.
I bardzo wyrównany był także mecz poznańskiej Warty z Grunwaldem. Ostatecznie Wojskowi wygrali 2-1. W pozostałych spotkaniach Siemianowiczanka przegrała z Pomorzaninem Toruń 0-3, a AZS Politechnika Poznańska wygrała z LKS-em Rogowo 5-1, a AZS OWF Poznań ograł Stelle Gniezno 4-2.
Uzupełniając przegląd ligowy, zakończył się mecz pierwszoligowych koszykarek w Rybniku. Tamtejszy RMMKS przegrał z UKS-em liderem Swarzec 61-72.
Jesteśmy jeszcze Państwu winni także wynik spotkania Ligi Centralnej Piłkarek Ręcznych. NEAPR Poznań wygrał wysoko z Koroną Handball Kielce 36-26.
I zaglądamy na hipodrom do Baborówka. Tam w Baborówku pod Szamotułami właśnie od piątku odbywały się międzynarodowe zawody w położeniu zaprzęgami.
Baborówko Driving Show, czyli międzynarodowe zawody w powożeniu zaprzęgami. W rywalizacji zaprzęgów czterokonnych na starcie Aleksander Fularczyk ze swoim zespołem. Ostatnio sporo dobrych występów i sporo sukcesów w parach, a teraz można powiedzieć powrót do czwórek.
Tak, dokładnie. No możemy sobie pozwolić ze względu już na koniec sezonu. Jesteśmy po Mistrzostwach Świata w zaprzęgach parokonnych. Pojawiła się taka idea, żeby troszkę na to zakończenie sezonu uruchomić zaprzęg czterokonny i też powalczyć o złoty medal w Mistrzostwach na Polski w zaprzęgach czterokonnych, żeby jakby, no już mieć ten dublet.
Na chwilę wróćmy do zaprzęgów parokonnych. Na Mistrzostwach Świata bardzo dobre 6. miejsce. Dawno Polacy tak dobrze nie jeździli, znaczy, że forma jest.
Też tak uważam, że to był świetny występ, biorąc właśnie pod uwagę dwie moje mocne konkurencje, czyli maraton, w którym miałem 2. miejsce i konkurs ręczności, w którym również miałem 2. miejsce, co pozwoliło nam wyskoczyć na tą 6. pozycję.
No bo pierwsza konkurencja to jest ujeżdżenie. Chyba cały czas trochę pracy trzeba jeszcze włożyć.
Jeszcze trzeba trochę pracy na pewno włożyć, ale też trzeba pamiętać, że w tej konkurencji liczy się też utalentowanie i przeznaczenie koni do tej konkurencji, gdzie te konie się pokazują głównie w ruchu, ustawieniu i w tej aktywnej pracy od zadu. No i myślę, że na ten moment nie dysponuję też takimi końmi, którymi mógłbym wbić się do czołówki.
Rozmawiamy po ujeżdżeniu właśnie w czwórkach w Baborówku, więc na razie to miejsce nie jest wysokie, ale podejrzewam, że gdy dojdzie ten element szybkościowy na trasie, na maratonie, to pójdziesz w górę.
Też na to liczę. Szczerze mówiąc, to na złożenie zaprzęgu czterokonnego miałem aż 1 tydzień czasu. Też uważam to za świetny wynik, 64 punkty, porównując do bardzo doświadczonego zawodnika, pana Piotra Mazurka, który jeździ już od kilkudziesięciu lat w tej dyscyplinie z małą stratą 3 punktów, więc ja to uważam za ogromny sukces.
No ale jest też stawka zawodników międzynarodowych. Australijczyk Boyd Excel, 7-krotny mistrz świata.
Oczywiście jest to zawsze wielka przyjemność popatrzeć i czerpać tą lekcję od takich właśnie zawodników.
Przed nami maraton, szybkość, to jest to, co lubisz.
Uwielbiam, natomiast moje konie, którymi tu aktualnie jestem, startują w zawodach pierwszy raz i też zobaczymy, co nam los jutro pokaże. Też konie, które nie są doświadczone, mogą też pod jakimś względem nas zaskoczyć.
W parach wystarczy jeden luzak, który je balansuje, jest też nawigatorem. W zaprzęgach czterokonnych na trasie maratonu już pracuje 2 luzaków.
Do startów w zaprzęgach czterokonnych jest potrzebny nam olbrzymi zespół. My przyjechaliśmy z 11-osobowym zespołem, 2 koniowozy, 3 przyczepki. Dlatego jest naprawdę to wielkie przedsięwzięcie, przede wszystkim logistyczne. Ja mam przede wszystkim wielki sentyment do tego miejsca, ponieważ debiut w zaprzęgach czterokonnych zacząłem w Baborówku. Uwielbiam tu przyjeżdżać i jest to wydarzenie, które jest na stałe wpisane w kalendarzu moich startów.
A faworyt w Baborówku nie zawiódł. Rywalizację w zaprzęgach czterokonnych wygrał siedmiokrotny mistrz świata, Australijczyk Boyd Excel. Z Polaków najwyżej Piotr Mazurek na siódmym miejscu, co dało mu tytuł mistrz Polski. A pierwszą godzinę spotkania z muzyką i sportem na antenie Radia Poznań kończymy wielkopolskim wątkiem turystycznym.
Światowy Dzień Turystyki to dzień obchodzony dokładnie 27 września, a dzień wcześniej w Chodzieży. Kolejna odsłona wielkopolskich obchodów Światowego Dnia Turystyki. Prezes Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, pan Tomasz Wichtor. Panie prezesie, to jest symboliczne i jednocześnie bardzo tradycyjne już spotkanie branży turystycznej naszego regionu.
Myślę, że tak. Jesteśmy z tego rozpoznawani, że od wielu, wielu lat organizujemy wielkopolskie obchody Światowego Dnia Turystyki. Przede wszystkim organizuje je Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, Wielkopolska Organizacja Turystyczna, bliźniacza, współpracująca z Departamentem. Rozstrzygamy tu kilka najciekawszych konkursów. W świadomości środowiska turystycznego ten dzień, czyli ostatni piątek każdego września, już się na dobre wpisał w kalendarz.
Jeśli chodzi o tę światowość, to także dlatego to wszystko jest organizowane. Jak mówiliśmy, jest specjalna organizacja przy Organizacji Narodów Zjednoczonych dotycząca turystyki.
Branża bardzo odporna, jak widać, na wszelkiego rodzaju zawirowania. Warto przypomnieć, że Światowa Organizacja Turystyczna jest najmniejszą agendą Narodów Zjednoczonych, ale prężnie działającą. To, co powiedziałem, mamy co świętować, dlatego że turyści i turystyka udowodnili, że pomimo różnego rodzaju zagrożeń, pandemii, ataków terrorystycznych, wojen, ludzie chcą podróżować i to robią. Robią to, ta turystyka stała się coraz bardziej dostępna, także cenowo. Na co wskazują dane statystyczne dotyczące ruchów zarówno w kraju, jak i za granicą.
Wspominał pan o tych wyróżnieniach. Tutaj bardzo interesujące obiekty i produkty, mówiąc tak bardziej marketingowo, turystyczne naszego regionu. Między innymi wyróżnienia dla Żywego Muzeum Miodu z Pakosławia, dla Nocy Kupały na Letnicy. Także rozstrzygnięcie konkursu na najlepszy nowy produkt turystyczny wielkopolski, czyli Leszczyńska Noc Balonowa. No i także, jeśli chodzi o to później głosowanie internautów, Festiwal Fantastyki Pyrkon, Koronacja Królewska, Festiwal Kultury Słowiańskiej w Gnieźnie Zamek w Kruniku. Jest się czym w tym regionie pochwalić.
Jest zarówno, jeśli chodzi o destynacje i organizacje różnego rodzaju imprez. Rzeczywiście jest w tym roku, konkurencja była bardzo silna. Warto też powiedzieć o tym, że po raz kolejny złoty certyfikat, czy kandydaturę do złotego certyfikatu zgłaszamy z bramą Poznania. Mam nadzieję, że, i to chciałbym bardzo mocno podkreślić, mam nadzieję, że kiedyś Polska Organizacja Turystyczna doceni produkty z Wielkopolski, dlatego że dotąd nie udało nam się uzyskać złotego certyfikatu, a myślę tu nawet o takich pomysłach jak na złoty certyfikat, jak na przykład Szlak Piastowski, który do dzisiaj nie został wyróżniony przez Polską Organizację Turystyczną.
Jedno pytanie krótkie do prezesa WOT-u, pana Tomasza Wichtora. Panie prezesie, gościmy w różnych punktach Wielkopolski od wielu, wielu lat, tym razem północ Wielkopolski, sama Chodzież i powiat chodzieski. No piękna kraina, zwana też często Szwajcarią Chodzieską, prawda?
Szwajcarią Chodziescą. Jadąc tutaj zresztą, bo jechałem tak trochę nietypowo, od strony zachodniej wjeżdżałem do Chodzieży. No widać te różnice wzniesień, widać jeziora, widać masyw Gątyńca dominujący nad ziemią chodziecką. I przede wszystkim, co jest warte podkreślenia, jest to region bardzo aktywny turystycznie. Nie na próżno w tym roku się władze zdecydowały tutaj organizować ten Światowy Dzień Turystyki, bo po prostu są ludzie, którzy tę turystykę tutaj chcą rozwijać.